Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Jeśli w studiu jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fagofron, lekarz z chorób wewnętrznych, specjalistka, obesitolog, to rozmawiać będziemy o leczeniu otyłości. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor.
Dzisiaj chciałam porozmawiać z panią o nastolatkach i młodych dorosłych. No mamy Dzień Dziecka, to może taka trochę okazja, żeby ten temat poruszyć. 1 na 10 nastolatków ma problem z nadmierną masą ciała w naszym kraju, ale mówi się też, że ta liczba tych młodych ludzi z otyłością stale rośnie. Co jest powodem, że oni wkraczają w dorosłość z nadmiarem kilogramu? Bo to nie jest takie proste, że powie się, że za dużo jedzą, tak? Rodzice za to jakoś odpowiadają? Co się takiego dzieje?
Powiem tak, na pewno nie jest to grupa homogenna wśród nastolatków. Wiemy, że nadwaga, otyłość ma wiele przyczyn. I te przyczyny, powiem szczerze, one się troszeczkę pokazują już w dzieciństwie, a potem tylko albo rozwijają, albo gdzieś się cofają. Bardzo bym nie chciała obciążać za wszystkie winy rodziców, powiem szczerze. Bo to, co widzę często w gabinecie, jak przychodzą nastolatki z rodzicami, z mamą, z tatą, często w trójkę, często jeszcze z rodzeństwem, to widać, że cała rodzina bywa zaangażowana i naprawdę heroicznie walczą, żeby jednak mimo wszystko tą masę ciała redukować.
Ale widzi pani, że ta masa ciała u wszystkich członków rodziny jest nadmierna?
Czasami często? Tak. Czasami tak. I dlaczego tak może być? Dlatego, że musimy sobie powiedzieć, że przyczyn nadwagi i otyłości jest bardzo dużo. Jedną z przyczyn jest genetyka, prawda? Czyli mamy gen FTO oraz może być dziedziczenie wielogenowe, gdzie ta tendencja do nadwagi i otyłości będzie się pojawiała i tak jak na początku jeszcze ona może nie jest jakoś zaostrzona, to niestety z czasem, z momentami, kiedy nastolatkowie siedzą, więcej się uczą, mają jednak mniej sportu, mniej ruchu, mamy większą cyfryzację, no to rzeczywiście widać, że to się, ta genetyka zaczyna się ujawniać, że my nie możemy objawowo, fenotypowo za bardzo na to zadziałać. Jest to w ogóle bardzo trudny problem, dlatego że wiemy już od dłuższego czasu, że psychika młodzieży w tej chwili jest z różnych powodów, niepewności, sytuacji ekonomicznej, sytuacji światowej, jakichś takich niepokojów wewnętrznych, stan popandemiczny jest ogromnym obciążeniem dla młodzieży. No i takim najprostszym jednak czynnikiem uspokajającym jest jednak to, co jest takie najprostsze, czyli jedzenie.
I to jeszcze najczęściej takich rzeczy, które są szybko dostępne i tanie stosunkowo.
Dokładnie.
No i młodzież je lubi, czyli fast foody.
Czyli pizza, fast foody, tak? Ale też cukier, prawda? Mm-hmm. I cukier, bo widzimy, że to, co młodzież je w tej chwili mocno, to są produkty o wysokiej gęstości kalorycznej. Czyli widzimy, że są to połączenie cukrów z tłuszczami bardzo często, szybkie przekąski. I teraz tak, no czy jesteśmy w stanie się tego pozbyć? Oczywiście tak, ale pamiętajmy, że cukier uzależnia. Mówi się, że cukier uzależnia silniej niż kokaina, więc jak ten mózg dostanie tego cukru, on chce go coraz więcej i to jest bardzo duży problem. Poza tym powiem tak, ja widzę problemy logistyczne u młodzieży i młodych nastolatków, młodych dorosłych z jedzeniem. Pewnie to dotyczy nas wszystkich, ale nastolatek jest niezmiernie w tej chwili obciążony mocno, tak? Czyli idzie do szkoły i wszyscy wiemy, jak to wygląda. W szkole jest ileś godzin, pomiędzy klasami się trzeba przemieścić. Często są to przerwy kilkuminutowe.
On to szybko trzeba zjeść.
Tak, niczego z domu często nie zabiera, bo nie zdarza, a jeżeli nawet zabierze, to nie jest to, co ja bym do końca chciała, tak? Czyli jeżeli zaczynając od śniadania, nastolatek weźmie rano, nie daj Boże, płatki, nie daj Boże, o wysokim indeksie, czyli na przykład kukurydziane, szybciutko to zaleje mlekiem i popędzi dalej, to na chwilkę tego cukru ma, ale już po 45 minutach, po dużym wyrzucie insuliny, nagle cukier spada, bo to jest typowe dla produktów wysokoglikemicznych.
Czy on już dalej jest głodny?
Jest głodny i teraz no, nie zabrał śniadania. Albo no, powiedzmy, że ma tylko tą kanapkę, która jest taka na szybko do zjedzenia, ona mu nie wystarcza. Przy głównym problemem, który ja widzę w żywieniu młodzieży, to jest o dziwo zbyt małe spożycie białka na kilogram masy ciała.
W szkołach średnich nie we wszystkich są, prawda, stołówki już. W podstawówkach raczej są, tak? Natomiast
tak.
W szkołach średnich nie zawsze i często to wygląda tak, że dziecko będąc od rana do popołudnia w szkole, no
dokładnie,
je tylko to, co kupi albo to, co przyniesie z domu,
dokładnie,
nic ciepłego, tak?
I
to jest błąd.
To jest błąd, ale z drugiej strony, jak, co zabrać, prawda? To jest pytanie kluczowe technicznie, co zabrać? No ja bym chciała białko. No to twarożek przetrzyma godzinę, dwie, potem już jest nie do zjedzenia. Jogurt to samo, prawda? Jogurt wysokobiałkowy może chwilkę dłużej wytrzyma. Jeżeli my nie zaczniemy przygotowywać takich pudełek, tak? Takich pudełek, które mają...
Lodówkę w środku, miejsce,
kompartment na troszeczkę, nie wiem, mozzarelki, na orzechy, na migdały, na kawałek owoca, na pełnoziarniste pieczywo, no to prawdę mówiąc, to dziecko jest po prostu bez jedzenia często do godziny czwartej. Co się potem dzieje? Potem wszyscy wiemy, że to tak jest. Są bardzo liczne zajęcia pozalekcyjne i najczęściej ten pęd w tej chwili, pęd naszego życia, konkurencja, trudność z dostaniem się do liceum. Wiemy, że w tym roku było ciężko znowu i tak samo na studia, szczególnie te bardzo mocno oblegane, no to dzieci jeżdżą na korepetycje, tak? Tu matematyka, potem polski, potem coś. To nie ma tak, że jadą akurat poćwiczyć, więc przemieszczają się od razu ze szkoły, nie via dom, tylko od razu na korepetycje. Po drodze, no co mogą szybkiego zjeść? Czasami rodzic, jeżeli pomoże temu dziecku, no to ja tak robię czasami, zabieram termosik już z obiadem, tak żeby dziecko mogło po drodze coś zjeść, bo już jedziemy na angielski. Ale prawda jest taka, że to trzeba się bardzo skoncentrować nad tą logistyką, żeby dziecko rzeczywiście, które waży na przykład 75 kilo, które zapotrzebowanie dobowe na białko jest między 70 a 80 gram, żeby on faktycznie tak zjadł, bo najczęściej je 20 gram.
A te złe nawyki, o których się często mówi, no właśnie o nawykach. No dzieci szybko, w ogóle ludzie szybko się uczą tego, co jest wygodne, tak, ale niekoniecznie najlepsze, bo wygodniej jest po prostu mieć batonik i ten głód zajeść, wygodniej jest nie ruszać się, tak?
No oczywiście.
Niż się ruszać, bo to wymaga wysiłku, logistyki jakiejś i tak dalej, ale przecież nie wszyscy ludzie, na przykład, którzy się nie ruszają, są otyli. Czyli gdzieś tutaj jest ten gen ewentualnie,
tak? Ewentualnie jest gen, a może to są właśnie te osoby, które już zaczną od rana, od prawidłowego posiłku, który będzie trochę białka zawierał, czyli to będzie, czy to będzie jajeczko, czy to będzie omlet, czy to będzie twarożek, jogurt wysokobiałkowy, czy to będzie pełnoziarniste pieczywo z szyneczką, tak, z pomidorami, warzywami.
Czyli chce pani powiedzieć, że te wszystkie owsianki i różnego rodzaju płatki niekoniecznie na te śniadanie
powiem
najlepsze?
Powiem tak, dla zdrowej osoby bez nadwagi i otyłości owsianka jak najbardziej. Dla osoby z hipercholesterolemią, wiemy, że płatki owsiane zmniejszają stężenie cholesterolu w surowicy krwi o 20%, jak najbardziej. Ale jeżeli jest to dziecko, które leczy się na chorobę otyłościową, to raczej ta owsianka nie jest dobrym pomysłem, chyba że będzie z wysokobiałkowym jogurtem i chyba że będzie z małą dawką owoców oraz orzechów.
Białko idziemy tutaj.
Tak, mimo wszystko. Ja widzę taką tendencję albo do zbyt małego spożycia białka w diecie, albo nadmiernego spożycia, a ciężko jest wycyzelować. I teraz, a po co nam to właściwie białko jest potrzebne? Bo białko jako jedyny makroskładnik zwiększa termogenezę poposiłkową, tak? Czyli są takie osoby, które rzeczywiście mają taki fenotyp szybkiego spalacza. Jem i spalam. Ja też mam takie koleżanki. Jedzą dużo, spalają świetnie, nie mają nadwagi. Ale to jest taka, powiedzmy, też genetyka. Takie są na przykład jelita, szybko pracujące i metabolizm jest lepszy.
A u dziecka nastolatka z otyłością to może zupełnie inaczej wyglądać. On może wolno spalać. Albo...
Może wolno spalać. No i mamy teraz dwie rzeczy, które się mogą nałożyć, czyli niedobór białka w diecie, nadmiar cukru w diecie, niestety spożywanie płynów gazowanych z cukrem, którego w ogóle mózg ich nie odnotowuje, że on wypił kalorie, i niedobór ruchu. No bo do szkoły nie na piechotę, tylko tramwajem. Nie daj Boże tym elektrycznym teraz hulajnogą, więc już tego ruchu też mniej i widać, że tak jest. Choć oczywiście wszyscy widzimy też, że jak się polepszy pogoda, jak jest pięknie teraz, jest słońce, to widać coraz więcej młodych ludzi na rowerach przemierzających Trójmiasto, żeby do tej szkoły się dostać.
Pani doktor, a sam mechanizm tycia u osoby młodej, nastolatka, młodego dorosłego, to jest taki sam jak u osoby w starszym wieku? To są te same mechanizmy, czy jest jakaś różnica?
Są to oczywiście podobne mechanizmy, natomiast młodszy człowiek to kto ma teoretycznie większą ilość masy mięśniowej, czy jego termogeneza w ogóle podstawowa jest większa. My co roku jako osoby dorosłe mamy niestety wolniejszy metabolizm. Co roku nasz metabolizm spada o około 1%, czyli nastolatek jest w tym optymalnym jeszcze czasie,
czyli mógłby szybko spalać, tak?
Tak, gdyby... ćwicząc rzeczywiście mógłby szybko spalać, a uważa się, że w tej chwili ponad 70% młodzieży się przyznaje, że spędza ponad 2 godziny przy komputerze, telefonach, czyli tak, gdzie jednak tego ruchu jest zdecydowanie mniej.
A czy dzieci mogą mieć insulinooporność?
Oczywiście, że tak. Oczywiście dzieci mogą mieć insulinooporność, która jest często wtórna do otyłości. Powstaje z roku na rok nadmiar tkanki tłuszczowej, odkładanej z powodu tego, że w surowicy krwi krąży po prostu za dużo cukru. Ten cukier, on dla bezpieczeństwa naszego jest ewakuowany z surowicy krwi i przenoszony do komórek, do rezerwuarów energii, czyli do komórek tłuszczowych. Im tego się dzieje więcej i im mniej ruchu się pojawia, tym wtórnie do tego tkanki tłuszczowej pojawia się oporność tkanek na insulinę, która niestety utrudnia trochę to chudnięcie.
A czy na co właściwie powinno się zwrócić uwagę? Jakie objawy mogą sugerować, że taki nastolatek czy młody człowiek ma insulinooporność? Co rodzice na przykład zauważą, czy są w stanie zauważyć te objawy? Czy trzeba jednak wykonać jakieś badania?
Powiem tak, przede wszystkim oczywiście to, co jest bardzo dobrze widoczne, no to, że jest większa masa ciała, tak? No to jak zaczyna przybierać. Teraz musimy zweryfikować i to jest taka rzecz, którą od razu chciałam powiedzieć, bo to my wszyscy jesteśmy w stanie zobaczyć. Na szyi, na rękach drobne, ciemne takie plamy, tak jakby ta szyja była brudna i niedomyta. Niczym się jej nie da domyć. To jest tak zwane acanthosis nigricans, czyli rogowacenie ciemne, które jest charakterystyczne dla insulinooporności i występuje właśnie w zgięciach łokciowych, na rękach, na szyi.
To są plamy, czy takie
bardziej
wysypka?
To są takie bardziej, tak jakby kołnierz brudnej szyi był. I tak jak mówię, absolutnie niczym się tego nie da wyszorować. To sugeruje, że powinniśmy się zgłosić do lekarza pediatry, no bo do 18 roku życia to oczywiście pediatra jest tym pierwszym naszym kontaktem, żeby zweryfikować, czy może zrobić krzywą obciążenia glukozy. U małych dzieci robimy 50-gramowe, u starszych 75-gramowe. Natomiast muszę powiedzieć, że Gdańsk jako jedno z nielicznych miast, a nawet powiedziałabym, będąc po konferencji świeżo, naprawdę nielicznych miast na świecie, ma bardzo dobry program wspomagania dzieci i młodzieży w redukcji masy ciała i tam jest pełna opieka i pediatry, i endokrynologa oraz dietetyka. Tak samo jak u nas na Gumedzie od wielu lat, u pani profesor Myśliwiec zdecydowanie się pacjentów przyjmuje właśnie w celu diagnostyki choroby otyłościowej.
No dobrze, ale już skoro jesteśmy przy tej insulinooporności, to wielu specjalistów, także lekarzy, uważa, że jest to problem jakoś tak wyolbrzymiany, że teraz każdy, kto ma jakąś nadwagę albo problemy z masą ciała, to szuka u siebie tej insulinooporności i że to jest nadużywane. Jakie są pani doświadczenia takie kliniczne z pacjentami? Czy tak jest rzeczywiście, że większość ludzi próbuje się usprawiedliwić, że po prostu za dużo je i mówi, to wszystko przez insulinooporność?
Tak, oczywiście, ja to też widzę. Widzimy coś takiego, szukamy tego innego czynnika, tej innej przyczyny, co może powodować to, że ja mam otyłość, nadwagę, prawda? Może to jest właśnie insulinooporność. No cóż, tak oczywiście nie jest, jest to wtórne do otyłości.
Czyli najpierw jest otyłość, potem
jest insulinooporność. Czasami jest już u wczesnych latach dziecięcych już jest też cukrzyca typu drugiego. Mhm.
Kiedy pojawia się ta nadmierna masa ciała, czy temu mogą towarzyszyć jakieś takie zaburzenia, zachowania albo na przykład natury psychicznej, zwłaszcza u tych młodych ludzi, czy otyłość, jakby tak zapytam może przewrotnie, jest sprzężona w jakiś sposób z psychiką?
No cóż, na pewno otyłość jest sprzężona z psychiką. To nie jest komfortowy stan. Młoda osoba jest często stygmatyzowana i przez osoby dorosłe, i też przez młodzież. Młodzież jest czasem strasznie okrutna, tak? I muszę powiedzieć, że na pewno dla psychiki to nie jest nic prostego. Dlatego wpędza się to dziecko często albo młodzież w takie koło, prawda? Jestem nieakceptowany, pocieszę się jedzeniem. Jak się pociesza jedzeniem, jedzeniem to i często to właśnie nie tym, co powinno być, czyli jak gdyby nie dobrymi jakościowo produktami, tylko takimi szybko dostępnymi, nieugotowanymi również, tak?
My nie można się jak się można pani doktor pocieszyć szpinakiem na przykład?
Prawda, to tak się zgadza.
Lepiej się pocieszyć jakimś burgerem, prawda?
Oczywiście, że tak. No ja powiem, że bardzo lubię z młodzieżą. To jest niesamowicie w ogóle kontaktowa. Oni chcą tej pomocy. Jeżeli my się tylko nad nimi pochylimy, to muszę powiedzieć, że z ogromną radością ja widzę często, jak oni sobie świetnie radzą. Ja
ale brakuje im wiedzy? Nie wiedzą na przykład tego,
oni nie wiedzą. Oni po prostu, oni by chętnie to zrobili, tylko oni muszą wiedzieć, co mają zrobić. Ja bardzo często stosuję aplikację w telefonie bezpłatną, w której młodzież się edukuje, że tak powiem, tak? Czyli wpisuje konkretne ilości kalorii, makroskładników, tłumaczę, dlaczego tyle białka, dlaczego tyle węglowodanów. I nagle się okazuje, że oni tak po pierwsze czytają w sklepie etykietę, ojej, to jak ja sobie mam zrobić te 70 gram białka? O matko, ile to jest cukru, dobra, to zjem połowę. I wtedy to też zdejmuje ze mnie to odium takie, pani doktor nie pozwala, o Jezu, ta zła, pani doktor, nie, sam widzi, o jeny, dobra, ja chcę to zjeść, ale zjem tego połowę, zjem tego po prostu mniej.
Mhm. Co trzeba w takim razie zrobić, żeby młody człowiek, który ma tak zwaną tendencję do tycia, bo mówiliśmy o tych genach, tak? Czyli tak. One albo właśnie brak wiedzy i ta otyłość się pojawia, nie był otyłym dorosłym.
Tak.
Żeby on, czy go trzeba odchudzać, czy leczyć?
No,
właśnie. To jest często taki dylemat wśród rodziców, którzy mówią, no on ma dopiero tam 15 lat, to jeszcze się wyciągnie albo schudnie, będzie rósł, to znikną te kilogramy.
Tak.
Jak to jest?
Powiem tak, przede wszystkim musimy powiedzieć o niefarmakologicznych sposobach leczenia insulinooporności oraz nadwagi i otyłości, czyli zwiększenie ruchu. To jest podstawa. Poszukajmy ruchu, które dziecko lubi robić. Czy to będzie rower? Często dziecko bardzo chętnie z rodzicem będzie ten sport uprawiał, czyli po naszych trójmiejskich górkach na rowerze, spacery z psem. Za moich czasów to się wychodziło z chłopakiem i z psem na godziny. Teraz to w zasadzie są TikToki albo inne konta, inne, że tak powiem, sposoby komunikowania się przez internet i w zasadzie się mniej spotykamy, prawda? A tutaj właśnie te formy wspólnego odpoczynku. Widzę, jak moje dzieci się często umawiają na spływ kajakowy, na wyjście gdzieś, nie tylko po to, żeby posiedzieć, pójść gdzieś do knajpy, tylko już studenci widać, że szukają aktywności. Druga rzecz, odpowiednia ilość wody w ciągu dnia. Niedobór płynów, czyli zbyt małe spożycie wody, a pamiętajmy, że na każde 30 kilo masy ciała powinien być litr wody, zwiększa insulinooporność, czyli ruch i woda to są dwie pierwsze rzeczy, które w insulinooporności stosujemy. Dwa, redukcja węglowodanów. A gdzie one są? No to trzeba wiedzieć. A gdzie się nauczyć? W szkole się trzeba nauczyć. I tutaj ten apel nasz taki przede wszystkim, no wiemy, jak nasza edukacja wygląda, nie będę tego może tutaj szeroko komentować, ale prawda jest taka, że
lekcji.
Brakuje zajęć oraz osób kwalifikowanych odpowiednio do tego, żeby te zajęcia przeprowadzić z dziećmi. I to powinno być już od szkoły podstawowej. Tak się na przykład w Japonii dzieje.
A czy nastolatki można podawać, bo mówiła pani o takich pozafarmakologicznych sposobach przeciwdziałania otyłości, a można podawać, podlegają oni, nie wiem, zabiegom bariatrycznym, czyli tym wszystkim związanym z tak zwanym zmniejszaniem żołądka, czy można stosować leki, prowadzić takie terapie analogiczne jak u osób dorosłych?
Tylko częściowo, tak? Tylko częściowo, czyli naszym pierwszym jak gdyby podłożem, zachowaniem jest rzeczywiście modyfikacja stylu życia. To jest podstawa. I czy to będzie leczenie farmakologiczne, czy nie, to jest podstawa naszych zabiegów z młodzieżą. Natomiast faktycznie, jeżeli stwierdzimy, że młoda osoba ma cechy insulinooporności, ma fenotyp takiego szybkiego przepuszczacza jedzenia przez żołądek, bym powiedziała.
O fenotypach, tych powodach, dlaczego się tyje, będziemy też rozmawiać w drugiej części audycji, ale...
I możemy rzeczywiście od 12 roku życia, mamy jeden lek zarejestrowany do leczenia nadwagi i otyłości, czyli specjalista, pediatra, endokrynolog, obezytolog może takie leczenie zastosować, bo jest w tej chwili jeden tylko lek, właśnie analog hormonów jelitowych, który jest dopuszczony, w ogóle jako pierwszy lek, odkąd ja pamiętam, od czasów studiów, dopuszczony do leczenia dzieci.
I działa?
Działa. Działa tak samo jak na dorosłych, natomiast nie ukrywam, że nie stosujemy tego często. Nie stosujemy tego często, no bo szukamy alternatyw jeszcze.
To jest taka ostateczność. Tak. Doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, lekarz chorób wewnętrznych, specjalistka obezitologii, z moim Państwa gościem. Do rozmowy będziemy wracać za chwilkę, za kilka minut po przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, której gościem jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, lekarz chorób wewnętrznych, specjalistka, obesitolog. Pani doktor, co powoduje, że my się czujemy głodni? I to czasami na przykład, nie wiem, w środku nocy niektórzy się czują głodni. Jaki proces zachodzi w organizmie, który powoduje, że niektórzy ludzie na przykład praktycznie cały czas mogliby jeść? To mózg tak pracuje, jelita, co się dzieje?
Apetyt i głód, jedzenie to jest w ogóle bardzo złożona gra metaboliczno-hormonalna. Najczęściej jesteśmy głodni...
Pani doktor, bo my się powinniśmy odżywiać, prawda? To znaczy jeść tak, żeby zapewnić wszystkie składniki, to byłoby idealne, ale my czerpiemy też przyjemność z jedzenia. Są ludzie, którzy bardzo lubią jeść. No i oni mają trochę inaczej w mózgu niż ci, którzy jedzą tylko po to, żeby przeżyć?
Rzeczywiście są różne typy pacjentów i mamy coś takiego jak takie hedonistyczne poczucie potrzeby jedzenia. Rzeczywiście to jest taki głód trochę emocjonalny lub głód mózgowy. Ten głód mózgowy może wynikać z tego, że zbyt małe ilości serotoniny będą wpływały na podwzgórze, stymulując pozytywnie. Więc szukamy sobie takich produktów, które by tą serotoninę zawierały. My w pożywieniu w zasadzie serotoniny nie mamy, ale mamy L-tryptofan. Mamy tryptofan, który jest prekursorem tego hormonu szczęścia. No i niestety on występuje w czekoladzie, bananach, w winie i w żółtym serze, czego w dietach redukcyjnych no raczej się staramy unikać. W związku z tym pytanie jest, no to jak ja mam siebie zadowolić? I czasami rzeczywiście jest tak, że szczególnie wtedy, kiedy mamy ochotę siebie nagrodzić za coś, albo no nie dojedliśmy i bardzo nam brakuje tej serotoniny, był wyczerpujący okres emocjonalny, to rzeczywiście szukamy czasami tego. Ale raczej to nie są, ten głód emocjonalny czy głód mózgowy, to nie jest jak gdyby wybudzanie się w nocy. Wybudzanie się w nocy najczęściej to jest albo zespół tego nocnego jedzenia, czyli ponad 25% spożytych kalorii w ciągu dnia, to jest osobny zespół w zaburzeniach emocjonalnych, który rozpoznajemy i on podlega psychoterapii, ale też leczeniu psychologicznemu natomiast oraz psychiatrycznemu. Natomiast jest po prostu czasami spadek poziomu cukru we krwi. I jeżeli ten cukier spada, to czasami pacjenci się wybudzają z głodu, czasami z zaburzeniami rytmu serca, z uczuciem potu. No i wtedy rzeczywiście wędrują do lodówki, żeby jednak to złe samopoczucie zmniejszyć. Czyli mamy dwie możliwości nocnego jedzenia.
A taki głód, w ogóle głód, można jakoś wyłączyć, tak pytam w cudzysłowie, jakąś tabletką, zastrzykiem, właśnie psychoterapią, że my po prostu przestaniemy myśleć o jedzeniu, bo tak sobie myślę, że są ludzie, którzy już rano wstają i myślą, co będą jedli, potem co ugotują na obiad, potem co będzie na podwieczorek, a jakie ciasto upiec, a co będzie na kolację i jakie zakupy trzeba zrobić, prawda?
Tak.
Czyli jakby to życie się kręci jakby wokół jedzenia cały czas. I to jest
no
niedobre.
Mam takie filozoficzne teraz podejście. A z drugiej strony, dlaczego miałoby się nie kręcić, prawda? To znaczy, my zapominamy o naszych potrzebach jako ludzie. No przecież priorytetem jest nasz stan zdrowia psychiczny, fizyczny, dobra waga, odpowiednia ilość ruchu. A proszę zobaczyć, jak często naszym priorytetem jest praca.
No tak,
i
ale
inne
mi chodzi
rzeczy.
Tutaj o takie trochę patologiczne myślenie
tak.
o jedzeniu.
Oczywiście, ale reasumując, tak, to prawda. Mamy możliwość wyłączenia tego głodu wszystkimi trzema sposobami. Tabletką, zastrzykiem lub psychoterapią. Tak, mamy takie możliwości. I teraz dobrze by było rozpoznać, prawda, jaka jest przyczyna pierwotna nadwagi otyłości.
No
wtedy
właśnie.
Odpowiedni lek możemy zastosować.
Bo to leczenie farmakologiczne, które jest możliwe w leczeniu choroby otyłościowej, można dopasować do konkretnego pacjenta i do konkretnej jakby konkretnego powodu jego otyłości, tak? O tym
Dokładnie.
Się mówi coraz częściej, że to, że tyjemy, ma jakieś tam praprzyczyny, jesteśmy w jakimś tam typie, prawda? Jakie to są typy, pani doktor?
No, muszę powiedzieć, że w tej chwili rzeczywiście coraz częściej mówimy i coraz więcej prac się takich pojawia i u nas w Polsce, ale też za granicą, na temat tak zwanego fenotypowania otyłości, bo nie każda osoba, która przyjmie zastrzyk z leku, z analogii GLP-1, w ogóle na nim schudnie. Brałam i piszę na forum jakimś, ale to nie na działa. Mnie nie działa, a to w ogóle nie działa. Nie działa. No tak, bo jeżeli to jest pacjent, który ma fenotyp chorego mózgu, czyli ma gorsze wydzielanie serotoniny, jest złożona gra niekorzystna między greliną a leptyną
czyli
dla pacjenta.
Czyli jego otyłość jest inna niż...
Inna niż powód jelitowy, tak? To oczywiście lek jelitowy na niego nie zadziała. I odwrotnie, jeżeli pacjent wcale w zasadzie nie ma głowowej potrzeby jedzenia, a ma bardzo szybkie opróżnienie żołądka, czyli tak zwane głodne jelita, czyli ma przyspieszone opróżnianie żołądka, no to na niego podziała hormon jelitowy, a ten na głowę zupełnie nie podziała.
Czyli właściwie można powiedzieć, że to jest taka rewolucja w myśleniu o leczeniu otyłości, bo rzeczywiście trzeba tego pacjenta dokładnie przebadać, przepytać, zrobić bardzo szczegółowy wywiad, żeby ustalić, co jest powodem tego, dokładnie że on tak. nadmiernie przybiera masę kilogramów, prawda?
Dokładnie tak. I teraz cieszę się bardzo, że Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości prowadzi tak dużo w tej chwili i konferencji dla lekarzy, i szkoleń. Prowadzimy certyfikacje dla lekarzy właśnie po to, żeby potrafili z pacjentem porozmawiać. No ale to, co ja zawsze też powtarzam pacjentowi, to jest wzajemne zaufanie między pacjentem a lekarzem i lekarzem a pacjentem. To nie jest kwestia jednorazowej wizyty. To jest kwestia zbudowania zaufania pomiędzy lekarzem i pacjentem i umiejętności prowadzenia nie przez 2, 3, 4 tygodnie czy przez miesiąc dietoterapii, tylko zbudowania długofalowej jak gdyby relacji, która będzie polegała nie tylko na, jak to mówią diabetolodzy, glukocentryzmie, nie na wagocentryzmie, ile ty masz dziś kilogramów, bo kilogramy mogą być różne i z mięśni, i z obrzęków, prawda, i z tkanki tłuszczowej. My musimy inne endpoints znaleźć, tak? Czyli my chcemy leczyć też powikłania choroby otyłościowej, ale też wyszukiwać wcześniej przyczyny, żeby nie doprowadzić do tych powikłań.
To powiedzmy jeszcze w takim razie, wróćmy do tych fenotypów, bo mamy fenotyp głodny mózg, tak to w badaniach jest nazywane naukowych. Mamy drugi fenotyp, głód emocjonalny.
Dokładnie.
Głodne jelita i wolne spalanie. Cztery takie fenotypy.
Tak.
Czyli to są cztery powody, które mogą powodować.
Powolutku,
tak?
Je zaczynamy analizować. My się no też właśnie. Tego uczymy. Muszę powiedzieć, że od kilku lat naprawdę jest rewolucja w diagnozowaniu i leczeniu choroby otyłościowej. Jeszcze cztery lata temu, przed pandemią, mieliśmy zjazd bardzo duży otyłościowy światowy w Istambule, gdzie się zaczęły pojawiać pierwsze doniesienia i wyniki badań klinicznych nad analogami hormonów jelitowych. I to był już taki pierwszy sygnał, który nam pokazał, jak bardzo możemy leczyć. Ale z drugiej strony mieliśmy już leki od kilku lat wcześniej, które działały na ten głód emocjonalny oraz na głód mózgowy. Więc nagle zrobiły się dwa możliwe podejścia, prawda? I do głowy, do jelit. A trzecią rzeczą jest właśnie głód metaboliczny, kiedy jest zwolniony metabolizm i ten, prawdę mówiąc, powinniśmy najprościej leczyć, czyli zwiększenie ruchu, prawidłowe stosunki białka do węglowodanów, do tłuszczu, przyspieszy termogenezę pacjenta.
Bo teraz na pewno sobie tak myślę, nasi słuchacze myślą, no jeśli mają jakiś problem z nadwagą, z otyłością, to myślą sobie, no to w jakim ja tym fenotypie jestem? Można jakoś tak określić tych pacjentów, którzy, nie wiem, mają ten fenotyp na przykład głodnego mózgu, to jak oni się zachowują, jak jedzą, jak tyją?
My lekarze posiadamy odpowiednie skale i pytania, które staramy się wysondować u pacjenta, ile razy dojada w ciągu dnia, czy ma tak zwane cravings, czy podgryza, czy je w nocy, czy je przed stresem, czy je w trakcie stresu, czy je po stresie, czy zupełnie inaczej zjada, a właściwie po 40 minutach to nagle jest tak głodny, ma pot na czole, spada mu cukier, ma drżenia i zaburzenia rytmu serca, to zupełnie inny typ, taki metaboliczny, prawda, trochę może właśnie jelitowy. Czy pacjent po prostu z wywiadu wiemy, że on się nie rusza, bo on siedzi, jest wykładowcą, siedzi albo przy komputerze, albo siedzi ze studentami i po prostu się nie rusza, no to wydatek ma minimalny.
Czyli wolne także. Spalanie wtedy na
dokładnie
przykład,
tak? Czyli wywiad powinien nam już bardzo pokazać. Zresztą pacjenci sami, jak przychodzą, mówią, pani doktor, ja już wszystkie diety stosowałam oraz leki. Co mi pani może powiedzieć
teraz? A w każdym tym fenotypie w podobny sposób się przybiera masę ciała, czy na przykład w którymś wyjątkowo szybko można przytyć?
Bardzo trudno powiedzieć, to zależy, jakie równolegle leki stosujemy. Czy jeżeli mamy na przykład fenotyp emocjonalny, gdzie pacjent jest w trakcie leczenia choroby depresyjnej i dostaje leki z kręgu psychotropowych leków, które niestety będą miały tendencję do zwiększenia masy ciała, tak, to wtedy w ciągu bardzo szybkiego okresu ten wzrost masy ciała potrafi być bardzo duży i rzeczywiście trzeba wtedy skontaktować się ewentualnie z kolegą współprowadzącym tego pacjenta, tudzież poprosić pacjenta o rozmowę na przykład z psychiatrą, czy istnieje jakaś możliwość alternatywy i zmiany typu leku, żeby to przybieranie na masę ciała nie było takie szybkie.
Te wszystkie odkrycia naukowe związane z fenotypowaniem właśnie otyłości też zmienią chyba sposób leczenia tej choroby, bo do tej pory lekarz uwzględniał niejednokrotnie pewnie, no nie zawsze, stopień nasilenia, czyli jaki to jest poziom tej nadwagi czy otyłości, występujące powikłania, mierzyło się BMI. Tak. I stosowało po prostu jakieś środki, nie patrząc na ten do końca chyba fenotyp. W tej chwili to się będzie zmieniać.
Myślę,
bo
że
już
tak.
Wiadomo, te badania udowodniły, że właśnie nie wszystko na każdego podziała, tak jak pani doktor na początku
nie
tutaj
tak jest.
Powiedziała.
I BMI też nie określa nam tak naprawdę, czy ten pacjent ma otyłość, czy nie. My mamy pacjentów.
Powiedzmy jeszcze, co to jest BMI, bo może...
BMI to jest ilość kilogramów podzielone przez wzrost do kwadratu. I to pokazuje nam taki bezwzględny wskaźnik, czy pacjent ma nadwagę, czy ma pierwszy, drugi lub trzeci stopień otyłości. I teraz oczywiście to jest prosty sposób, tak, mierzenia pacjenta i taki prosty, który nie wymaga dodatkowych, że tak powiem, narzędzi. W gabinetach obestologicznych używamy analizatorów tkanki tłuszczowej i tkanki kostnej, czyli to, co ja wolę, szczególnie u nastolatków, u młodzieży oceniać, to jednak ilość tkanki tłuszczowej w kilogramach, ponieważ może tak być, że to jest osoba rzeczywiście ćwicząca, która ma bardzo dużą ilość tkanki mięśniowej. No to BMI będzie wysokie oczywiście, ale czy to jest chora osoba? Nie, ona ma po prostu dużo mięśni. Natomiast z drugiej strony są też osoby o wyglądzie szczupłej osoby z BMI całkowicie prawidłowym, to są często młodzi dorośli, którzy nagle się okazują, że mają otyłość typu MONF. MONF to jest taki inny typ otyłości, gdzie BMI jest całkowicie prawidłowe, a się okazuje, że tkanki tłuszczowej trzewnej jest dużo i wskaźnik obwodu brzucha i tkanki brzusznej jest bardzo duży i to jest pacjent zagrożony. Zagrożony zapalnie, zagrożony immunologicznie, bo musimy cały czas pamiętać, że
komórka... Ale nie wygląda na otyłego wcale.
Nie wygląda na otyłego, a jednak komórki tłuszczowe nie są tylko rezerwuarem energii. One są bardzo aktywnie, też działają prozapalnie, czyli z komórki tłuszczowej wydziela się interleukina druga prozapalna, interleukina szósta prozapalna i tego właśnie my chcemy uniknąć w przyszłej chorobowości.
A wróćmy jeszcze w takim razie do tych badań nad fenotypem. Czy u osób na przykład z fenotypem głodny mózg i głód emocjonalny powinno się stosować inne leki niż u osób z fenotypem głodna jelita? Bo powiedziała pani, że nie będzie działać na przykład, nie będą działać te analogi, te peny, na przykład semaglutyd stosowany często.
Trochę będą działać.
Trochę będą,
semaglutyd,
tak?
Będzie działać. Dlaczego? Ponieważ jest to lek, który ma swoje receptory w jelicie cienkim, w jelicie czczym, ale również w tkance mózgowej. Dlatego jako jeden z leków mózgowych również trochę będzie wpływał na apetyt, na zmniejszenie tego apetytu. Natomiast tak jak każdy lek mózgowy, występuje na ten lek tolerancja, więc często tą dawkę trzeba zwiększać. Przy okazji powiem, my tutaj mówimy na temat semaglutydu i chcę powiedzieć, żeby tutaj może tak wybrzmiało to jasno, że semaglutyd w Polsce w dawce 1 mg jest zarejestrowany do leczenia pacjentów z cukrzycą, jednakże od 1,5 roku mamy również w Polsce i w Europie rejestrację semaglutydu w dawce 2,4 mg do leczenia choroby otyłościowej.
I bardzo większa dawka, tak?
Tak, większa dawka. Nie jest to lek dostępny, jest on w Polsce, jest to lek dostępny, nie wiemy czemu, lek dostępny w Danii, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, my na niego czekamy, natomiast jest taka rzecz, która mnie trochę niepokoi. Ja na forum tutaj, dzięki pani redaktor, jestem w stanie się wypowiedzieć i powiem tak, bardzo bym przestrzegała przed takim mówieniem, że że pacjent na cukrzycę chory mówi, zabierają mi ci otyli, to mi zabierają lek. To jest droga donikąd, tak? To znaczy osoba z chorobą otyłościową to nie jest gorsza osoba, to nie jest mniej chora osoba, to nie jest jakaś choróbka mała, to jest bardzo poważna, przewlekła choroba. I często, jeżeli pacjent już długo przyjmuje na przykład semaglutyd lub liraglutyd, to jest osoba już szczuplejsza, bo ona jest w procesie chudnięcia. I mówienie w aptece, o pani mi zabiera lek, bo ja jestem chory na cukrzycę, no cóż, osoba z otyłością niestety w przyszłości może mieć cukrzycę oraz my chcemy jej zapobiegać oraz może mieć 198 innych chorób.
Ja myślę, pani doktor, że to, co pani mówi o tych krytycznych uwagach niektórych osób z cukrzycą, które jakby zarzucają właśnie, że ten lek jest zabierany z rynku i mają do niego utrudniony dostęp, wynika z tego, że też semaglutyd być może często jest nadużywany tak. przez osoby, które no, nie mają choroby otyłościowej, ale chcą zrzucić kilogram.
Tak.
Czy to może
tak
być, to może być dla nich ryzykowne, bo rozmawiałyśmy poza anteną, że są tak zwane jeszcze receptomaty na przykład, gdzie można taką receptę na ten lek zdobyć i robią te osoby często właśnie bez konsultacji z lekarzem.
Mm-hmm. To znaczy tak, teoretycznie ktoś tam jest za tym receptomatem, mm-hmm. my nie wiemy kto, czy to może sztuczna inteligencja, ale prawda jest taka, absolutnie to nie jest przecież pacjent, który kupuje lek przez receptomat, umówmy się, to nie jest pacjent, którego właśnie zdiagnozowaliśmy z fenotypem mózgowym, jelitowym czy jakimkolwiek. Nie został przeprowadzony wywiad obezologiczny, który trwa ponad godzinę. W związku z tym nie ma szans, żeby taki receptomat to zrobił. Pacjenci z różnych powodów do receptomatu sięgają. Po pierwsze, nie stać ich na wizytę. Po drugie, nie dostali informacji od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, że takie możliwości leczenia są. Nie są prowadzeni
czyli
długo.
Gdzieś na forum przeczytali?
Gdzieś
albo
na
się
forum przeczytali.
Tak,
i teraz można... jaką ja mam sytuację? Przychodzi do mnie mój pacjent, mówi pani doktor, wie pani, ja tam się zalogowałam na to forum, tam z tymi lekami i tam takie pytania zadają i to są ludzie, którzy pytają o to i o to, to ja się pani zapytam. Ja się cieszę, bo to jest pacjent, który jest świadomy, idzie do lekarza i on ma mnie, on mi to pytanie zada. Natomiast osoby, które kupują przez receptomat, to są właśnie klienci tych forów często otyłościowych, bo on nie wie, on nie ma kogo się zapytać. Mówi, a czy ja będę miał takie objawy, a jaką dawkę mam wziąć? No i nagle osoba leczy drugą osobę, tak?
Nieuprawniona. Powiedzmy w takim razie, czym grozi takie branie leków, które nie jest pod kontrolą lekarza?
Tak.
Bo to nie jest, semaglutyd nie jest lekiem takim, który no, nie ma żadnych skutków ubocznych, prawda?
Oczywiście, więc czy to dotyczy liraglutydu, czyli leku zarejestrowanego w Polsce do leczenia otyłości, czy semaglutydu, no, w wysokiej dawce jest zarejestrowane, ale go nie mamy, więc powiedzmy, że dotyczy to osoby z cukrzycą i z otyłością, która jest na semaglutydzie najczęściej, to jest, ja chciałabym mocno przestrzec, to jest poważny lek, który ma swoje wskazania do włączenia, ale ma też przeciwwskazania, o czym musimy pamiętać, że rak rdzeniasty w rodzinie oraz na przykład rak tarczycy u pacjenta stwierdzony jest przeciwwskazaniem do włączenia tego leku. Zaburzenia metabolizmu cukru, niezdiagnozowana cukrzyca, stosowanie innych leków, które mogą obniżać cukier, czyli na przykład leków z grupy flozyn, to musi być po prostu bardzo dokładnie poprowadzone przez lekarza. To nie jest lek do że tak powiem, odchudzenia osoby, która ma 50 kg i chce mnie jeść, bo chce mieć 43. No nie, to nie jest lek do tego.
Otyłość jest w Polsce uznawana za chorobę, czy nie właściwie?
Tak, od wielu, wielu lat otyłość jest chorobą z numerem E66 no statystycznym.
Pytam o to dlatego, że społecznie nadal postrzeganie wiąże się z pewną stygmatyzacją i też takim myśleniem, być może nie wszyscy tak myślą, ale z pewnością osoby z otyłością się spotykają z taką stygmatyzacją i takim postrzeganiem, może są leniwe, że albo za dużo jedzą właśnie, albo nie ruszają się odpowiednio. Coś w tym pewnie jest, że mogłyby się więcej może ruszać i trochę inaczej się odżywiać, ale my musimy to chyba zmieniać, prawda? To myślenie o chorobie otyłościowej jako o chorobie,
tak,
którą się po prostu leczy i trzeba, tak, leczyć. Bo powikłania otyłości, tak, są dramatyczne, prawda?
Powikłania otyłości są dramatyczne, niezmiernie kosztowne. Musimy cały czas pamiętać, że no bo przecież na opiekę zdrowotną sami z podatków płacimy. To są coraz wyższe koszty. W 2030 roku podejrzewa się, że będzie 3 biliony ludzi z otyłością na świecie. Kto to utrzyma? Żaden system zdrowotny powikłań kostnych, kolanowych, onkologicznych, cukrzycowych, no i oczywiście chorób sercowo-naczyniowych nie utrzyma. Stent kosztuje kilka tysięcy dolarów do naczynia wieńcowego. Kto będzie za to płacił, prawda? Na razie, no my już widzimy, że jesteśmy na wydechu, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia i jak teraz leczyć te powstające nowe grupy pacjentów. Oczywiście osoby, które chorują na chorobę otyłościową, niestety stykają się i z różnych stron z ogromną stygmatyzacją. I to, co mi się bardzo podobało teraz na sympozjum, z którego właśnie wróciłam z Irlandii, właśnie ogromnego światowego sympozjum, że po raz pierwszy widziałam, że pojawiły się grupy pacjentów jako wykładowcy dla nas lekarzy.
Czyli to, można powiedzieć, self-adwokaci. Tak,
tak, którzy, czyli person, people first, tak, czyli najpierw człowiek. I niech mi pacjent powie: panie lekarzu, ja bym od pana chciał pomocy, tak? Ja chcę, żeby pan do mnie mówił w ten sposób, żebym ja zrozumiał, żebym ja wiedział, co ja mam robić, żebym wiedział, gdzie mam iść. A czasami tak nie jest.
Pytam właśnie o to, bo była pani uczestniczką tej konferencji w Dublinie. Jakie są w tej chwili właśnie trendy takie na świecie? Na co my czekamy jeszcze w Polsce? Co już na świecie jest w chorobie otyłościowej, a u nas być może będzie, albo mamy nadzieję, że będzie.
Przede wszystkim szukamy jakiegoś sposobu na systemowe leczenie choroby otyłościowej. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej w tej chwili z grupą metaboliczną, czyli oddziałem Polskiego Towarzystwa Metabolicznego Medycyny Rodzinnej, takie próby czyni. Pan profesor Bogdański, szef Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, pani profesor Ostrowska już współpracują z Ministerstwem Zdrowia w celu właśnie próby ustalenia jakiegoś schematu prowadzenia pacjentów. Bardzo się cieszę, ponieważ moja przychodnia weszła już w taki system opieki koordynowanej, podstawowej, gdzie możemy pacjenta z chorobą otyłościową już w formie NFZ skonsultować kardiologicznie, endokrynologicznie. Możemy zrobić mu USG oraz ma 3 porady dietetyczne w ciągu roku, bezpłatne, po to, żeby właśnie no, to leczenie się zaczęło i mam nadzieję, że coraz więcej przychodni w ten program opieki koordynowanej będzie wchodził.
Bardzo dziękuję za przyjście do studia. Doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fagofron, lekarz chorób wewnętrznych, specjalistka, obesitolog, była moim gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie.
Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.